Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec
i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów.
Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/podcastwojennehistorie. Norbert, rozmawialiśmy już o tym, że w czasie II wojny światowej kolej dla wojsk biorących udział w tym konflikcie była fundamentalna. Ale czy dla wojsk amerykańskich kolej była tak samo ważna jak dla innych uczestników tego konfliktu? Czy ta najbardziej nowoczesna armia świata była tak samo uzależniona od tego środka transportu?
To rzeczywiście bardzo ciekawe zagadnienie. W ogóle nie docenia się znaczenia logistyki dla przebiegu konfliktów zbrojnych, a nie jeden całkiem rozsądny generał powie, że wynik bitwy czasami jest znany, zanim jeszcze zagrzmiał działa, bo jeżeli jedna ze stron ma sprawny system logistyczny, a druga nie, to na ogół ten wynik starcia jest znany z góry. I w tym całym aspekcie logistyki często nie docenia się właśnie wpływu kolei. Nie docenia się, jak bardzo kolej uratowała Związek Radziecki w roku 1941 bez sukcesu wielkiej ewakuacji przemysłu i ludzi. Związek Radziecki by nie przetrwał. Jak olbrzymim problemem dla Niemców była absorpcja obszarów zdobytych na wschodzie, jak bardzo musieli w kolejnych latach inwestować w odbudowę i rozbudowę infrastruktury kolejowej na wschodzie, a potem jak musieli walczyć ze strategicznym alianckim lotnictwem bombowym, które niszczyło sieć kolejową na obszarze Europy, jak niszczyło sieć kolejową na obszarze Niemiec. I Niemcy w czasie II wojny światowej włożyli olbrzymi wysiłek w wojnę kolei. On był tak wielki, tak intensywny, że odbijał się na potencjale całej niemieckiej gospodarki, tak jak wcześniej w roku 1941 niewydolność niemieckich kolei uniemożliwiło utrzymanie sił Wehrmachtu na wschodzie na takim poziomie, który umożliwiałby prowadzenie działań ofensywnych. I w tej wielkiej wojnie kolei ZSRR i Niemiec trochę na plan dalszy spychane są inne państwa, w tym Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, które przecież, co nie powinno być zaskoczeniem, raz, że posiadały największą na świecie, najdłuższą sieć kolejową i posiadały największy na świecie tabor kolejowy. Bo w momencie, kiedy Stany Zjednoczone przystępowały do wojny, to ten amerykański potencjał kolejowy wyrażało ponad 40 tysięcy lokomotyw i ponad 2 miliony wagonów. Niemniej amerykańska kolej, która co ciekawe była w czasie II wojny światowej w rękach prywatnych. To były prywatne przedsiębiorstwa. I te prywatne przedsiębiorstwa zostały zmobilizowane na rzecz amerykańskiego wysiłku wojennego. W czasie II wojny światowej w rozumieniu amerykańskim tego słowa, tak, bo dla Amerykanów ta wojna to są lata 41-45, Amerykanie wystawili olbrzymią liczbę składów kolejowych do obsługi US Army i do obsługi potęgi amerykańskiego przemysłu. Tak jak rozmawialiśmy w odcinku o ropie, trzeba było chociażby zwiększyć transport koleją ropy naftowej na przykład z Teksasu do Nowego Jorku, więc Amerykanie rozpoczęli masową budowę cystern kolejowych. Przewożono żołnierzy z poligonów, z koszar, z rejonów rekrutacji do portów czy na obszary, gdzie stacjonowało wojsko. 43 miliony ludzi w ten sposób przejechało. Oczywiście mam tu na myśli, że niektórzy z tych żołnierzy jeździli wielokrotnie, ale amerykańska kolej przewiozła ponad 43 miliony ludzi w mundurach. I zwiększono również zatrudnienie na amerykańskiej kolei. O ile w roku 1941 zatrudnione było 1 300 000 ludzi, w roku 1944 1 630 000 ludzi. Czyli ta amerykańska kolej na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki, ona gwałtownie zwiększyła intensywność swojej pracy. Tak gwałtownie, że w grudniu 1943 roku wybuchły strajki. Administracja Roosevelta musiała interweniować, ponieważ ludzie pracujący na kolei skarżyli się na przeciążenie i pracę 6-7 dni w tygodniu po kilkanaście godzin, bo amerykańska kolej zwiększyła swoje moce przerobowe ponad dwukrotnie, ale zatrudnienie wzrosło tylko lub aż o 360 tysięcy ludzi. Ludzie byli przeciążeni pracą. Kryzys ten szybko rozwiązano na początku roku 1944, ale ta mobilizacja amerykańskiej gospodarki dotyczyła kolei, ale niezależnie od tego, amerykańska kolej po prostu bezpośrednio poszła na wojnę. Kiedy w roku 1943 nasi polscy uchodźcy ze Związku Radzieckiego, wyrwani z kopalń, z tundry, z łagrów, razem z armią Andersa wychodzili do Iranu, a potem właśnie w roku 1943 z tego Iranu byli rozwożeni do portów Zatoki Perskiej, skąd byli dalej przenoszeni na przykład do Afryki Południowej. To w Iranie polskich uchodźców przewoziły do portów amerykańskie koleje, obsługiwane przez amerykańskich żołnierzy z Military Railway Service, MRS, czyli z amerykańskiej wojskowej służby kolejowej. To taki cichy amerykański bohater II wojny światowej, bo Amerykanie kojarzą nam się z samolotami, Amerykanie nam się kojarzą w II wojnie światowej z flotą, Amerykanie oczywiście kojarzą nam się z transportem samochodowym, ale jest taki obrazek z Normandii z lata 1944 roku, kiedy do plaży podchodzi potężny amerykański okręt transportowy LST-21. To jedna z tych jednostek, które mają na dziobie wrota do rozładunku towarów i Amerykanie przywożą na statku desantowym wagony i lokomotywy, budują do statku rampę i bezpośrednio ze statku na teren Normandii zaczynają wyjeżdżać amerykańskie wagony, amerykańskie lokomotywy. Czyli Amerykanie w ramach planowania rozwinięcia swoich wojsk na świecie, w tym w Europie, z góry założyli, że kolej również będzie im potrzebna jako niezbędny element systemu logistycznego. I jak to napisano w roku 1945 w jednej z broszur wydawanych przez Military Railway Service, bronią tych żołnierzy były nie armaty, nie czołgi i nie samoloty, tylko lokomotywy, wagony, tory, mosty, linie telefoniczne i telegraficzne oraz warsztaty naprawcze. To też jest element systemowy wojsk i wojny. Transport kolejowy. Bynajmniej nie tylko lokomotywa i nie wagony, ale lokomotywa, wagony, tory, mosty, linie telefoniczne, telegraficzne, warsztaty naprawcze, zbiorniki z wodą, stacje bunkrowania węgla, a w przypadku lokomotyw na przykład dieslowskich, składy materiałów pennych.
A jak liczne zatem były te amerykańskie wojska kolejowe?
Amerykanie w czasie II wojny światowej wystawili wojska kolejowe o liczebności 45 tysięcy ludzi. I to jest ciekawe, dlatego że jeżeli to zestawimy z wojskami kolejowymi Armii Czerwonej czy Wehrmachtu, to okaże się, że te amerykańskie wojska kolejowe były mniejsze. Amerykańska kolej była na Filipinach, była w Indiach, była w Afryce Północnej, była we Włoszech, była we Francji. Niemniej efektywność amerykańskich wojsk kolejowych okazała się zaskakująco duża. Amerykanie wystawili w czasie wojny 11 dywizji kolejowych o numerach od 701 do 710 oraz 774 dywizję kolejową.
A czym były dywizje kolejowe? Zakładam, że one nie były tym samym, czym były dywizje liniowe na froncie.
Nie, oczywiście. Nie były. Jeśli chodzi o liczebność, to można je porównać raczej do grup pułkowych, ale miały nazwę dywizje, bo w nomenklaturze kolejowej amerykańskiej istniało coś takiego jak dywizja na obszarze Stanów Zjednoczonych. Otóż w Stanach Zjednoczonych istniało kilkanaście wielkich przedsiębiorstw kolejowych w okresie międzywojennym i w ramach planowania mobilizacji państwa w latach 30. XX wieku amerykańska prywatna kolej i amerykańska administracja wojskowa umówiły się, że na wypadek wojny prywatne firmy kolejowe będą mobilizowane, a kolejarze zostaną podzieleni na kilka grup właśnie w ramach mobilizacji. Część kolejarzy zostanie zmobilizowana do wysiłku bezpośrednio obsługi taboru kolejowego na terenie USA, bo to przecież strategicznie bardzo ważna rzecz. Część kolejarzy zostanie zmobilizowana do US Army i będzie służyć na obszarach operacyjnych, a część kolejarzy będzie szkoliła żołnierzy amerykańskich w obsłudze taboru i lokomotyw. I każda amerykańska wielka firma kolejowa miała wystawić jeden batalion kolejowy, a te bataliony kolejowe zrzeszano następnie właśnie w dywizję kolejową. I co ciekawe, menadżerowie kolei amerykańskiej, ludzie, którzy przez kilkadziesiąt lat pracowali w cywilu jako szefowie firm kolejowych, oni byli mobilizowani w stopniu generałów i pułkowników i mieli nadzorować kolej wojskową. Tu przykładem najlepszym jest generał Carl Gray Jr., który był dyrektorem kolei, po czym został generałem brygady w armii amerykańskiej i dowódcą pierwszego MRS.
Czyli ci ludzie nie musieli mieć żadnego wykształcenia wojskowego, wystarczyło, że są właścicielami linii kolejowej.
Znaczy, musieli być sprawnymi menadżerami w zakresie kolejnictwa. Dlatego, że najważniejsze było to, żeby oni zbudowali amerykańskiej armii nową sieć kolejową na danym obszarze. Mało tego, należało ją bądź zbudować własnymi siłami, bądź dokonać absorpcji zajętej na jakimś obszarze miejscowej linii kolejowej. Przy czym ta miejscowa sieć kolejowa miała podlegać amerykańskim procedurom i amerykańskiemu stylowi pracy. Czyli gdzieś pojawiła się amerykańska kolej, przejmując jakąś lokalną, to miejscowa kolej musiała dostosować się do standardów i rozwiązań procedur amerykańskich, które były traktowane właśnie jako standard. I Amerykanie wystawili, jak powiedziałem, 11 dywizji kolejowych. Pierwsze z nich powstawały w roku 1942.
A jaka była struktura takiej dywizji kolejowej?
Każda amerykańska dywizja kolejowa składała się z 2, 3, 4 batalionów kolei operacyjnej oraz dodatkowych batalionów warsztatowych, które odpowiadały za naprawę parowozów. Więc każdy taki batalion składał się z kilku kompanii. Każda kompania miała inną specjalizację. Kompania dowodzenia była kompanią odpowiedzialną za łączność. To jest z kolei niezwykle ważna rzecz, żeby zarządzać siecią kolejową. Potem były kompanie A, B i C, czyli można by powiedzieć jak w zwykłym amerykańskim batalionie piechoty, tylko że w amerykańskim batalionie piechoty jest kompania zwykłej piechoty, jest kompania wsparcia na przykład z moździerzami. A tutaj było zupełnie inaczej. Oczywiście mundury były, broń ręczna była, ale kompania A to była kompania odpowiedzialna za konserwację torów. Kompania B utrzymywała tabor kolejowy, a kompania C obsługiwała pociągi. Innymi słowy, kompania C miała 50 załóg kolejowych, mogła wystawić obsługę 50 składów, korzystała ze wsparcia kompanii B czy kompanii A oraz kompanii dowodzenia, które wspólnie odpowiadały za pracę całego systemu. Łącznie, jak powiedziałem, Amerykanie wystawili 11 dywizji wojsk kolejowych. W ramach tych 11 dywizji 36 batalionów operacyjnych i 11 batalionów warsztatowych, to znaczy każdej dywizji kolejowej był przydzielany jeden batalion warsztatowy. I co ciekawe, te bataliony warsztatowe miały swoją specjalizację. Większość z nich była batalionami do naprawy parowozów, czyli mówimy o lokomotywach parowych. Natomiast powstały 2 bataliony o specjalizacji naprawy lokomotyw dieslowskich. Z kolei, jeśli chodzi o podporządkowanie, to początkowo kolej podlegała pod korpus inżynieryjny US Army, czyli pod saperów, ale bardzo szybko w roku 1942 trafiła do korpusu transportowego. Korpus transportowy US Army, on jest tak samo ważny jak artyleria, jak piechota, jak saperzy, jak łączność. Korpus transportowy odpowiada za zabezpieczenie logistyczne wojsk. Wielokrotnie już o tym rozmawialiśmy, że żadna inna armia świata nie przywiązywała takiej dużej wagi do logistyki jak Amerykanie. I kolej pod koniec roku 1942 stała się częścią amerykańskiego korpusu transportowego. Kiedyś o tym rozmawialiśmy w odcinku Roosevelt idzie na wojnę. Amerykanie już w czerwcu 1941 roku rozpoczęli bezpośrednie działania wymierzone na przykład w niemieckie depozyty, w niemiecką dyplomację na swoim terytorium i tak dalej. W tym samym czasie armia amerykańska szykowała się do wojny. W czerwcu 1941 roku powstaje pierwszy amerykański batalion operacyjny wojsk kolejowych na pół roku przed Pearl Harbor. A potem te wojska zaczynają się rozbudowywać i szkolić w jedyny niespotykany sposób. Znaczy, żadne inne wojska kolejowe na świecie nie były tak szkolone, jak wojska amerykańskie na terenie USA.
A co takiego wyjątkowego było w tym szkoleniu wojsk kolejowych w Stanach?
Trudno znaleźć inną armię na świecie, która miała do dyspozycji specjalnie stworzone w tym celu poligony kolejowe. Żołnierze ćwiczyli się na zamkniętym obszarze w budowie linii kolejowej, w naprawie linii kolejowej, w rozładunku pociągów, w rozstawianie składów, stworzono nawet specjalną sieć mostów kolejowych. 25 mostów na terenie poligonu powstało, które saperzy co jakiś czas wysadzali w powietrze, żeby amerykańscy żołnierze wojsk kolejowych nauczyli się je razem z saperami szybko naprawiać. Osobiście nie znam drugiego takiego przypadku, żeby celowo, non-stop na poligonie wysadzać mosty kolejowe, żeby nauczyć żołnierzy jak najsprawniejszego jej odbudowy. To była bardzo ciężka praca. Niektóre te szkolne linie kolejowe, na przykład w rejonie Fort Polk, celowo budowano linię kolejową na terenie, który nie nadawał się do budowy linii kolejowej. No więc ta linia się ciągle psuła, albo pociągi się ciągle wykolejały. Ale to było celowe działanie, żeby żołnierze nauczyli się radzić sobie w warunkach wykolejonego pociągu. Gdy w grudniu 1941 roku Stany Zjednoczone znalazły się już bezpośrednio w stanie wojny, to stopniowo amerykańskie wojska kolejowe były rozbudowywane i poszczególne bataliony były przesuwane na obszary operacyjne. Co ciekawe, jako pierwsze jeszcze na terenie kontynentu północnoamerykańskiego we wrześniu 1942 roku zostały przesunięte na obszar Alaski.
A dlaczego w rejonie Alaski? To dość nietypowy kierunek.
Kiedy Japończycy zagrozili Alasce, kiedy rozpoczęły się walki na obszarze Aleutów, przecież te wszystkie okręty, samoloty, piechota, no musiały mieć odpowiednie zaopatrzenie. I tutaj wchodzili amerykańscy kolejarze US Army, którzy budowali dodatkowe linie kolejowe, dodatkowe zaplecze logistyczne wojsk na terenie Alaski. Bo tam, gdzie szli amerykańscy żołnierze, tam za nimi szła amerykańska kolej wojskowa. Czyli MRS jest nieodłączną częścią US Army na każdym obszarze operacyjnym. I latem 1942 roku Amerykanie zaczęli planować lądowanie w Afryce Północnej, w Algierii, w Maroku, w Tunezji. Jednocześnie amerykańscy sztabowcy zaczęli rozrysowywać drogi zaopatrzenia Związku Radzieckiego w ramach Lend-Lease. I te amerykańskie bataliony na Alasce, o których przed chwilą wspomniałem, one nie tylko budowały drogi zaopatrzenia dla wojsk, które walczyły z Japończykami na Aleutach. Ta dodatkowa kolej była potrzebna również do transportu sprzętu wojskowego, surowców zaopatrzenia do Związku Radzieckiego drogą Alaska-Syberia. To był tak naprawdę ten klucz szlak zaopatrzenia Związku Radzieckiego. Lend-Lease szło przez Alaskę na Syberię. Jednocześnie istniała droga północna, ta sławna droga Murmańsk-Archangielsk, gdzie statkami należało dowozić zaopatrzenie. I była droga południowa przez Iran. I amerykańskie wojska kolejowe musiały udać się na Alaskę, musiały udać się do Iranu i musiały przygotować się do inwazji w Afryce Północnej. Wszystko jednocześnie. W grudniu 1942 roku załadowano 711 amerykańskich batalion kolejowy na statki i wysłano do Iranu, a 727 batalion skierowano również statkami do Afryki Północnej, gdzie jak wiadomo 8 listopada 1942 odbyła się aliancka inwazja. I na miejscu rozwijano kolejne bataliony. W Iranie rozwinęła się 702 dywizja, która miała 4 bataliony kolejowe bądź obsługi taboru. Czyli od stycznia 1943 roku za transport kolejowy na obszarze Iranu w dużej mierze opowiadało US Army. Tam przychodziło 25% Lend-Lease'u, który potem szedł do ZSRR. I najpierw Amerykanie produkowali Shermany, myśliwce P-40 czy puszki z mięsem w USA. Ładowali je na statki, które płynęły przez pół świata do Iranu. Tam na miejscu w portach Iranu rozładowywali je amerykańscy żołnierze. Pakowali na amerykański pociąg i tym amerykańskim pociągiem z amerykańską lokomotywą to jechało w kierunku ZSRR. W Iranie amerykańskie wojska kolejowe obsłużyły 4 miliony ton ładunków. Przewiozły 60 tysięcy żołnierzy brytyjskich, irańskich, radzieckich oraz 14 tysięcy naszych uciekinierów z ZSRR. Początkowo 702 dywizja trafiła do Iranu, natomiast 701 dywizja otrzymała rozkaz obsługi amerykańskich wojsk w Afryce Północnej. Tam skierowano na przełomie 1942 i 1943 roku 5 batalionów operacyjnych i 2 bataliony warsztatowe.
A czy oprócz tych żołnierzy z dywizji kolejowych, Amerykanie również przywozili ze sobą sprzęt, czy raczej korzystali z tego sprzętu, który zastali i ewentualnie go troszkę uzupełniano swoim?
Zasadnicza rola wojsk kolejowych miała polegać na tym, że miały przejmować zastany już tabor i zastaną sieć kolejową i dostosowywać ją do amerykańskich procedur, zatrudniać zastaną na miejscu obsługę sieci kolejowej i ją jakby kontrolować. Ale amerykańskie polskie standardy bardzo odbiegały od tych, które można było spotkać w innych częściach świata. Amerykanie mieli silniejsze lokomotywy, mieli wagony standaryzowane i to powodowało, że jeżeli chcieli wydajnego transportu, musieli dowieźć własne. Musieli nawet dowozić własne szyny często, modernizować sieć kolejową, kłaść lepszej jakości podkłady i szyny, telefonizować, stelegrafizować sieć kolejową, żeby te pociągi jeździły na telefon, a nie na zasadzie pojechał, mam nadzieję, że nie spotkamy innego składu, który akurat jedzie naprzeciwko. Amerykanie wszystko robili według określonych procedur. U nich nigdzie nie było miejsca na źle rozumianą improwizację. To powodowało, że stopniowo na obszary operacyjne przywożono z USA dodatkowe wagony, dodatkowe lokomotywy. I z początku Amerykanie po przejęciu i po modernizacji francuskiej sieci kolejowej w Maroku i w Algierii mieli wydajność na poziomie 900 ton dziennie, a pod koniec kampanii w Afryce Północnej doszli do 3000 ton dziennie przewożonych transportem kolejowym. Czyli oni wdrożyli i skutecznie wykorzystywali sieć na linii Casablanca, Oran, Algier, Tunis, co również miało niebagatelny wpływ na szybsze pokonanie wojsk niemiecko-włoskich w Afryce Północnej, bo tam również była sieć kolejowa i ona również oddziaływała na operacyjne i taktyczne możliwości wojsk obu stron. Często nam się wydaje, że Afryka Północna w dobie II wojny światowej to jest jakaś pustynia, gdzie miejscowa ludność funkcjonuje w niezwykle prymitywnych warunkach i nie ma tam żadnej nowoczesnej infrastruktury. Zapominamy, że zwłaszcza w Algierii Francuzi poczynili olbrzymie inwestycje infrastrukturalne, które potem przydały się wojskom brytyjskim i amerykańskim. I to było ważne, bo przecież jeżeli zobaczymy, gdzie leży Casablanca, a gdzie leży na przykład Bizerta w Tunezji, to musimy sobie uświadomić, że to są olbrzymie odległości. To było w przypadku amerykańskiego przelicznika 1200 mil, więc transport samochodowy w porównaniu do transportu kolejowego i morskiego musiał być znacznie mniej wydajny i ta kolej była tam potrzebna. I Amerykanie stopniowo zaczęli do Afryki Północnej pchać swoje główne zgrupowanie wojsk kolejowych właśnie pod dowództwem wspomnianego generała Greya. I tam trafiła, jak wspomniałem, 701 dywizja, 703 dywizja, 704 dywizja, a na końcu wojny jeszcze 774 dywizja kolejowa. Czyli Amerykanie na obszarze basenu Morza Śródziemnego mieli swoje podstawowe wojska kolejowe, które odegrały dużą rolę w kampanii afrykańskiej, sycylijskiej, włoskiej, a potem jeszcze w kampanii w południowej Francji w roku 1944. Dzisiaj, zwłaszcza w Polsce, my sobie z tego w ogóle nie zdajemy sprawy, że tabor kolejowy w tamtych czasach to był jak układ krwionośny walczących wojsk. I nie tylko Niemcy mieli problem, jeżeli nacierali setki kilometrów w głąb jakiegoś terytorium i nie mieli pociągów. Amerykanów ten problem również prześladował, dlatego oni przywiązywali dużą wagę do zdobywania taboru i natychmiastowego wprowadzania do służby zdobycznego taboru na miejscu. Tutaj najlepszym przykładem jest kampania sycylijska, gdzie 10 lipca 1943 roku wojska amerykańskie lądowały na Sycylii i wraz z pierwszymi grupami wojsk pierwszoliniowych już desantowały się specjalne zespoły obserwacyjne MRS, których celem była analiza potencjału kolejowego na obszarze. I już 13 lipca 1943 roku amerykańscy żołnierze w czasie walk na Sycylii uruchomili pierwszy zdobyczny pociąg włoski załadowany amerykańskim zaopatrzeniem wojskowym. 13 lipca 1943 roku w czwartej dobie walk i inwazji przewieźli pierwsze 400 ton zaopatrzenia dla własnego wojska na zdobycznych włoskich lokomotywach i wagonach, korzystając ze zdobycznych torów na terenie Sycylii. 14 lipca to już było 600 ton, 15 lipca to już było 800 ton. Na terenie Sycylii Amerykanie zdobyli i użyli ponad 300 lokomotyw i 3500 wagonów, z czego część to były wagony Wehrmachtu, których Niemcy nie zdołali ewakuować. Sycylia jest niezwykle ciekawym przykładem, gdzie amerykański system logistyczny oparty o kolej zaczął działać w czasie bitwy i działał od razu, co pozwoliło relatywnie szybko opanować tą wyspę.
A czy tak samo dobrze amerykańskim kolejarzom poszło na obszarze kontynentalnych Włoch?
Niemcy szybko zorientowali się, że Amerykanie korzystają na masową skalę z ruchu pociągów, z ruchu kolejowego i na obszarze Włoch stosowali już metodę zniszczeń masowych, to znaczy niszczenie infrastruktury kolejowej było niezwykle ważne. Niemieccy saperzy kolejowi wysadzali dworce, wysadzali infrastrukturę, niszczyli bezpośrednio same tory na długich odcinkach, korzystając z takich specjalnych pługów do niszczenia podkładów kolejowych. I Amerykanie po raz pierwszy z masowym niszczeniem systemu kolejowego zetknęli się właśnie na obszarze Włoch we wrześniu, w październiku 1944 roku. I tutaj odbudowa infrastruktury szła im bardzo opieszale, ale jednak i tak do wiosny 1944 roku odbudowano sieć kolejową południowych Włoch na tyle, że ona skutecznie wspierała amerykańską ofensywę. W roku 1944 na obszarze Włoch amerykańska kolej przewiozła ponad 9 milionów ton ładunków. Dla przykładu dwa razy więcej niż na obszarze Iranu w latach 43-45. A więc mówimy o milionach ton ładunku. Amerykanie odbudowali ponad 3000 kilometrów torów na obszarze Włoch. Z punktu widzenia na przykład niemieckich doświadczeń z frontu wschodniego to nie było wcale dużo, ale kolej w armii amerykańskiej pełniła rolę jednego z wielu elementów systemu. Ten transport samochodowy, transport morski był bardzo rozbudowany, więc kolej nie była podstawowym środkiem transportu jak w Wehrmachcie na duże odległości, tylko uzupełniającym czy raczej jednym z wielu, na przykład obok transportu samochodowego. Ale i tak właśnie kolej odpowiadała za przewożenie milionów ton ładunków. Jeden wagon kolejowy miał efektywność 10 samochodów ciężarowych. Nie zapominajmy o tym. I wagon kolejowy nie pożerał benzyny. Był na przykład problem amerykańskich kolumn zaopatrzenia samochodowego, tych sławnych na przykład we Francji, Red Bull Express, kiedy one przecież same z siebie zjadały olbrzymią liczbę benzyny, dowożąc zaopatrzenie na front. Pociągi napędzane węglem nie generowały takich problemów logistycznych w zakresie zaopatrzenia w materiały pędne. Ale amerykańskie wojska kolejowe we Włoszech też w miarę szybko poruszały się za nacierającymi wojskami pierwszej linii. 4 czerwca 1944 roku Amerykanie zdobyli Rzym. Dokładnie miesiąc później, z wielką pompą, 4 lipca 1944 roku na amerykańskie święto narodowe, do Rzymu wjechał pierwszy amerykański pociąg, który co ciekawe przywiózł do Rzymu węgiel, żeby można było uruchomić elektrownię. W tym samym czasie, kiedy Amerykanie szykowali się do rozwinięcia wojsk kolejowych na obszarze Iranu czy na obszarze Afryki Północnej, przekierowywali również pierwsze bataliony wojsk kolejowych do Wielkiej Brytanii, dlatego że Wielka Brytania miała być punktem startu inwazji na Francję, inwazji na Europę w kierunku północno-zachodniego. I zanim armia amerykańska, liczona milionami żołnierzy, tysiącami czołgów, armat, dziesiątkami tysięcy samochodów, miała przybyć do Wielkiej Brytanii, to najpierw należało na obszarze Wielkiej Brytanii przygotować infrastrukturę, przygotować logistykę. I już pod koniec roku 1942 z USA do Wielkiej Brytanii zaczęły przybywać pierwsze bataliony kolejowe, potem całe dywizje kolejowe wraz z wagonami, wraz z lokomotywami, wraz z infrastrukturą. I Amerykanie szykowali się do inwazji we Francji, rozbudowując na przykład system kolejowy na obszarze Wielkiej Brytanii, czy też zawiadując częścią już zastanego na miejscu brytyjskiego systemu kolejowego. No, dość powiedzieć, że w ramach Lend-Lease do Wielkiej Brytanii przywieziono 800 lokomotyw. Te amerykańskie lokomotywy były potem wykorzystywane na terenie Wielkiej Brytanii, a następnie Francji w latach 44-45. A więc Lend-Lease to nie tylko Shermany, to nie tylko czołgi, to nie tylko różnego rodzaju surowce, zaopatrzenie, to nawet lokomotywy, to nawet wagony, to nawet szyny kolejowe. I te lokomotywy pod koniec wojny szły też do Związku Radzieckiego, który jak wiemy, nie produkował lokomotyw. W latach II wojny światowej po ataku niemieckim w Związku Radzieckim wstrzymano produkcję lokomotyw. 2000 lokomotyw przekazali Amerykanie.
A czy lądowanie w Normandii i szerzej wyzwolenie Francji dla amerykańskich wojsk kolejowych było tak dużym sukcesem jak dla całej amerykańskiej armii?
No to jest ciekawe pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ale powiem tak, nieźle naprawdę zaczęli i potem się całkiem skutecznie rozkręcali, ale dlaczego nie ma jednoznacznej odpowiedzi to na koniec. Otóż 6 czerwca 1944 roku wojska amerykańskie lądują we Francji. Razem z wojskami inwazyjnymi, z tą sławną na przykład 1 Dywizją Piechoty, lądują już pod oddziały 729 Batalionu Kolejowego. One mają jeepy, które są wyposażone w specjalne koła do przemieszczania się po torach. I amerykańskie wojska kolejowe, 729 Batalion, zaczynają badać, w jakim stanie są koleje na obszarze Normandii. Normandii i pierwszy patrol amerykańskich MRS na jeepach, drezynach kolejowych na obszarze Normandii był już 6 czerwca. I jak tylko pod koniec miesiąca padł port Cherbourg, to tam natychmiast wysłano 729 batalion kolejowy, bo to był pierwszy port na obszarze Francji, który zdobyli Amerykanie i potrzeba było z tego portu potem rozprowadzać zaopatrzenie pociągami. 2 lipca 1944 roku, to jest 6 dni po zdobyciu portu, Amerykanie uruchomili pierwszy skład, a 11 lipca z Cherbourga wyjechał pierwszy pociąg zaopatrzeniowy do Carentown, czyli już w połowie lipca 1944 roku na obszarze przyczółka normandzkiego pracowała amerykańska kolej, o czym dzisiaj się właściwie zupełnie zapomina. I tak jak powiedziałem na początku, amerykańskie okręty desantowe zaczęły podpływać w rejon plaż i bezpośrednio średnio na plaży wyładowywano na improwizowane linie kolejowe składy, często ciężkie wagony na przykład do przewozu czołgów, tak, czy wagony cysterny. I do połowy lipca Amerykanie ściągnęli kolejny batalion, do 729 dołączył 720, 757. W sierpniu 1944 roku, kiedy Amerykanie i Brytyjczycy wyrwali się z przyczółka w Normandii, to tam walczyły już 3 amerykańskie bataliony kolejowe. One już w sierpniu 1944 roku usprawniły około 2000 km torów, przewiozły 136 tysięcy ton ładunków i 30 tysięcy żołnierzy.
A jaki procent stanowiło to w ogólnym rozrachunku towarów, ładunków, amunicji dostarczonej armii amerykańskiej?
Z początku nie było to dużo, to było tylko kilka procent, dlatego że cała sieć kolejowa Francji była kompletnie zniszczona i zdemolowana przez alianckie lotnictwo strategiczne i taktyczne. Desant w Normandii poprzedziło wielomiesięczne niszczenie całej infrastruktury kolejowej na obszarze północnej Francji. Zdemolowany został kompletnie tabor. Na terenie całej Francji Amerykanie i Brytyjczycy zdobyli zaledwie kilka tysięcy sprawnych lokomotyw. Ponad połowa francuskiego taboru kolejowego, ponad 200 tysięcy wagonów, była zniszczona. Francuski system kolejowy wyglądał jak po apokalipsie. Amerykanie odbudowywali więc tylko wybrane fragmenty sieci kolejowej. Ta sieć w roku 1944 bardzo powoli była odtwarzana, ale jednak była budowana. Do Europy skierowano przecież łącznie 7 dywizji, 24 bataliony operacyjne, 7 batalionów warsztatowych. Na obszarze zachodniej Francji, Niemiec, Belgii, między D-Day a końcem wojny w maju 1945 roku amerykańska kolej przewiozła 18 milionów ton ładunków. To było 2 razy więcej niż we Włoszech. To było kilka razy więcej jak w Iranie. Amerykańska kolej postępowała powiedzmy miesiąc za wojskami liniowymi. To jest tak jak w Rzymie, gdzie 4 czerwca Rzym zostaje zdobyty, 4 lipca wjeżdża tam pierwszy amerykański pociąg. Ren. Amerykańska armia przekroczyła Ren w marcu 1945 roku. W kwietniu przejeżdżały już tamtędy przez Ren amerykańskie pociągi zaopatrzeniowe. Łącznie Amerykanie przerzucili do Francji prawie 2000 własnych lokomotyw i około 30 tysięcy wagonów. To był ich wkład. Znaczy oni do Europy, tak jak powiedziałem, tak jak wcześniej do Afryki czy do Iranu, oni dowozili własne lokomotywy, własne wagony, własną infrastrukturę kolejową. I ten największy wysiłek amerykański był właśnie na froncie zachodnim. To było 18 milionów ton przewiezionych ładunków w ciągu niespełna roku.
Cyfry, które przed chwilą przytoczyłeś, robią wrażenie, więc dlaczego powiedziałeś wcześniej, że ten wysiłek amerykańskich wojsk kolejowych w Europie Zachodniej jest taki niejednoznaczny?
Dlatego, że jesienią 1944 roku Amerykanie przeżywali w Europie, zwłaszcza we Francji, kryzys zaopatrzenia nieco podobny do tego, jaki przeżywał Wehrmacht jesienią 1941 roku w ramach operacji Barbarossa. To znaczy, mimo wszystko, amerykańska odbudowa sieci kolejowej we Francji toczyła się relatywnie powoli. Tylko Amerykanów ratowało to, że mieli tak potężne wojska samochodowe, że mieli ropociągi, rurociągi z obszaru Wielkiej Brytanii, więc oni mieli znacznie więcej możliwości dowozu zaopatrzenia niż na przykład Niemcy w roku 1941. Ale ten wielki niemiecki wysiłek, zwłaszcza w roku 1942, ten Ostbau program, on był w skali swojego zaangażowania jednak większym wyzwaniem, czy też Niemcy włożyli w niego więcej wysiłku niż Amerykanie w odbudowę francuskiej sieci kolejowej. To 40 tysięcy kilometrów torów robi wrażenie, zwłaszcza, że obszar Francji czy zachodnich Niemiec jest mniejszy niż te tereny, które podbili Niemcy na Ukrainie, Białorusi, w państwach nadbałtyckich, więc ta sieć kolejowa była znacznie gęstsza. Ale jednak, gdyby armia amerykańska, tak jak armia niemiecka, tak bardzo była zależna od kolei, to ten wysiłek amerykański byłby niewystarczający. Sama amerykańska kolej w Europie przewoziła setki tysięcy ton ładunków miesięcznie, a nawet więcej. Ten wysiłek byłby niewystarczający, zwłaszcza w roku 1944, aby zapewnić płynne zaopatrzenie. I rzeczywiście, nawet z licznymi jednostkami zaopatrzenia samochodowego, Amerykanie jesienią 1944 roku przeżywali kryzys zaopatrzenia, ale to wynikało nie dlatego nawet, że amerykańskie wojska kolejowe nie pracowały jak należy. Po prostu tych portów, skąd te pociągi mogły wozić zaopatrzenie, było wciąż we Francji za mało. Niemniej, kiedy mówimy o amerykańskim wysiłku wojsk kolejowych, to musimy sobie uświadomić, że on miał charakter globalny. Że to nie był tylko Iran, Afryka Północna, Włochy, Francja, Wielka Brytania. Amerykanie zostali wysłani również na Daleki Wschód. Trafili na Filipiny, trafili do Indii. W Indiach operowała 705. Amerykańska Dywizja Wojsk Kolejowych. Ona tam trafiła w styczniu 1944 roku, miała 5 batalionów operacyjnych i Amerykanie, którzy weszli do pracy w lutym 1944 roku, do września 1945, do końca wojny, przewieźli na tym obszarze ponad 6 milionów ton ładunków, czyli 3 razy mniej niż we Francji, ale jednak ponad 6 milionów ton ładunków. Jeżeli doliczymy do tego jeszcze Iran, to na obszarze tylko Azji, Amerykańska kolej przewiozła w czasie II wojny światowej ponad 10 milionów ton ładunków. Natomiast Indie były specyficzne dla Amerykanów, dlatego że to była perła w koronie brytyjskiego imperium, ale amerykańscy kolejarze przeżyli szok, kiedy się tam znaleźli. Znaczy dla nich prymitywizm miejscowej infrastruktury był tak wielki, że słano monity do USA, żeby przysyłać jak najwięcej sprzętu, bo nigdzie jeszcze nie zetknięto się z czymś takim. Mówiono, oczywiście, Afryka Północna miała swoją specyfikę, trudne warunki górskie, na przykład niektóre szlaki kolejowe były tam przecież w wysokich górach, ale na przykład specyfiką amerykańskiej kolei w Afryce Północnej był stały nadzór nad wagonami, dlatego że gdziekolwiek pociąg zwalniał, miejscowi chcieli go okraść. W związku z czym były potrzebne specjalne warty amerykańskiej military police i wojsk kolejowych, żeby Arabowie nie rozkradli transportów. Z kolei w Indiach problemem było po pierwsze to, że nie było żadnej sensownej infrastruktury. Amerykanie musieli telegrafizować sieć kolejową. Zbudowali ponad 200 kilometrów dwutorowych linii, żeby usprawnić transport. Ale chyba największe zdziwienie wywoływały słonie. Dlatego, że w Indiach było mało lokomotyw do przetaczania wagonów na stacjach, czy w magazynach. I do tego służyły tam słonie. Poza tym regularnie dochodziło do kolizji pociągów ze słoniami. Wyzwań było bardzo dużo, ale koniec końców ten amerykański system kolejowy i wspierał ofensywę na Birmę w roku 1945, a przede wszystkim z portów Indii amerykańskie pociągi dowoziły zaopatrzenie na lotniska, skąd startowały samoloty transportowe przelatujące nad Himalajami do Chin. Czyli widzimy, jak powiązany był to system, że Amerykanie musieli mieć nie tylko bombowiec B-29, nie tylko statki, które dowoziły do Indii zaopatrzenie, musieli nawet wysyłać własne jednostki kolejowe, aby to wszystko obsługiwały. Razem z miejscowym transportem brytyjskim, bo tu podkreślmy, amerykańskie wojska kolejowe w pierwszej kolejności starały się maksymalnie przejąć miejscowy tabor kolejowy. Miejscowe wagony, miejscowe lokomotywy włączyć i obsługiwać, tak? Czyli na przykład wielokrotnie włoskie, francuskie, niemieckie pociągi były obsługiwane po prostu przez żołnierzy amerykańskich, ale niezależnie od tego mieli własny sprzęt. I koniec końców w roku 1945, kiedy, jak wiemy, po walkach w roku 1944 generał MacArthur powrócił na Filipiny. Tak, generał MacArthur, który w roku 1942 przed Japończykami musiał uciec z Filipin, powiedział, że on tam wróci. I w roku 1944 MacArthur powrócił na Filipiny. I nie tylko MacArthur wrócił na Filipiny. 19 stycznia 1945 roku pierwszy amerykański skład zaopatrzeniowy ponownie został uruchomiony na filipińskim obszarze działań wojennych. I z początku używano zastanego taboru, potem od lutego 1945 roku dowożono statkami, okrętami wojennymi z obszaru USA nowe lokomotywy, nowe wagony. Dowieziono 53 lokomotywy, około 1000 nowych wagonów. I co ciekawe, kiedy Amerykanie znaleźli się ponownie na Filipinach, to nie było węgla. I jak to można przeczytać w amerykańskich raportach, w amerykańskich książkach, początkowo zbierano na plażach drewno z rozbitych łódek, z rozbitych kutrów, zbierano masowo łupiny od orzechów kokosowych i tym palono w lokomotywie. Nie wiem osobiście, jaką wartość kaloryczną ma opalanie lokomotywy drewnem i łupinami orzechów kokosowych. Przypuszczam, że wielokrotnie jest to gorsze paliwo niż węgiel. No niemniej jednak Amerykanie twierdzą, że w początkowym okresie napędzali swoje lokomotywy kokosami. Widocznie tak było. My nie powinniśmy traktować działań wojennych wyłącznie przez pryzmat bitew, czy raczej tych jednostek frontowych, jednostek, które bezpośrednio ze sobą toczą walkę, bo przecież wydajność tych jednostek, batalionów, pułków, czyli oddziałów, pododdziałów, potem związków taktycznych, a koniec końców związków operacyjnych, czyli armii, grup armii, zależy od wydajności, od pracy logistyki, od wydajności zaplecza. I wszystkie armie mocarstw w II wojnie światowej dysponowały wojskami kolejowymi. Armia amerykańska na tle innych sił zbrojnych mocarstw nie wyróżniała się jakoś specjalnie wielkością tych wojsk. Natomiast wyróżniała się niezwykle dużym, rozległym obszarem zastosowania. Filipiny, Indie, Iran, Algieria, Włochy, Sycylia, Francja, Niemcy. Oraz wyróżniała się tym, że Amerykanie musieli przywieźć na obszary operacyjne własne lokomotywy, własne standaryzowane, znormalizowane wagony, własne zaopatrzenie, własne procedury. I te amerykańskie lokomotywy ciągnęły amerykańskie składy przez Iran, przez Algierię, przez Włochy, przez Francję, przez Niemcy, przez Indie, przez Filipiny. I w ramach lend-lease'u Amerykanie również przekazywali własne szyny, własne wagony, własne lokomotywy swoim sojusznikom, w tym na przykład Brytyjczykom czy Rosjanom. Kolej w czasie II wojny światowej to był element systemu przenoszenia ładunków, przewożenia ładunków wojsk, ludzi na duże odległości. Kolej odegrała kluczową rolę w rozśrodkowywaniu amerykańskiego potencjału wojskowego na obszarze samych Stanów Zjednoczonych. Tam odniosła największy sukces, tak jak powiedziałem, przewożąc dziesiątki milionów ludzi. A następnie amerykańska armia zmobilizowała część tego potencjału i wysłała dosłownie na cały świat.
Norbert, dziękuję Ci bardzo za ten kolejny fascynujący odcinek i do usłyszenia w następnym odcinku.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.